Witam Cię, mój drogi, serdecznie.
I wzajemnie, wzajemnie.
Co słychać?
Wiosna, panie.
Wiosna. Powiem Ci, że ja przeszedłem przez 3 dni 50 km i teraz czuję, że mógłbym przebiec maraton. Rano, dzisiaj.
Endorfinki.
My jesteśmy ssakami, budzimy się z zimowego snu. I wiosna daje takie naturalne, nowe życie. Jeszcze w tym roku mam wrażenie, że podwójne, bo jest takie wstawanie po roku pandemii. I w dodatku potrójne, bo wstajemy od razu po minus 15 do przynajmniej tutaj 10, wczoraj 18, 19 stopni. Pogoda jest absolutnie niesamowita.
Ale to jest też to, tak jak człowiek od tej przyrody się tak cywilizacyjnie trochę oderwał i tak odczepił. Jak stanął trochę obok, to na razie ten moment wiosenny jest rzeczywiście, tak jak powiedziałeś, takim powrotem do takiej zwierzęcości natury człowieka. Czyli człowiek jest po prostu, jest tak samo, zachowuje się tak samo jak zwierzę.
Gdzieś to przeczytałem, ostatnio przeczytałem w jakiejś książce a propos wilków, że gdy człowiek, że gdy człowiek przebywa z wilkami, to wilki i tak, jak to było dokładnie, że gdy człowiek przebywa z wilkami, to wilkom i tak się zawsze daje udomowić człowieka, coś takiego. No ale my nie mamy z wilkami, zresztą.
Ale to taka chyba przenośnia jest.
Mhm.
Udomowić człowieka.
No.
Na głębszą refleksję w czasie kolejnego spaceru.
Dobrze. Mój drogi, sprawa Utah Jazz i Elijah Millsapa. Czy widziałeś już?
Nie, jeszcze nic nie wiem.
Dobrze,
powiem.
To wrócimy do tego, bo to nie, to sprawdzić. To
jest, Alarza?
To jest ten Millsap. Tam ich trzech było w końcu, nie? Paul, Elijah. Elijah. Jeszcze chyba trzeci?
Elijah to on chciał być na dzielni, ale był naprawdę Elijo.
Trzeci Millsap to był Ronnie Millsap?
Ronnie
Millsap.
Z innego ojca.
Dobrze, to do tego wrócimy, bo tam są jakieś komentarze Denisa Lindzeya, rasistowskie, czy nie, czy one są, czy nie, więc tutaj
to my jako magistrzy elegancji oczywiście wypowiemy się w tej sprawie, tylko musisz powiedzieć, jakie słowa zostały użyte i stosunkowo do kogo.
Dobrze, ale to jak ty sprawdzisz, bo ja będę, w sensie nie mogę ci przeczytać teraz całego artykułu, bo to podcast.
Ale jakie słowo wzbudziło tak zwaną kontrowersję?
Słowo...
Ogórek?
Słowo black ass.
A black ass.
I will send your black ass to Louisiana. Ponoć zostało to wypowiedziane przez Denisa Lindzeya.
Ale czy jest w tym coś złego?
Więc mówię, lepiej się zasięgnąć tutaj wszystkiego.
A jak mówisz White House, to też jest ten? A co sądzisz, właśnie, bo nie rozmawialiśmy na temat, co sądzisz o Coca-Coli i temu, żeby nie być zbyt białym?
Nie wiem, powiedz, o co chodzi.
Jest jakiś taki, wyszedł jakiś taki ogólnik, prezentacja Coca-Coli, która definiuje, co to, że pracownicy nie powinni być biali. Za bardzo, że powinni być chyba tacy, bardziej czarni, bardziej multikulturowi, bardziej niebiali. Teraz patrzę, jaka była definicja tej bieli. I ona taka wydawała mi się dosyć uniwersalna.
To znaczy?
Że były tam takie elementy, no takie bym powiedział, ludzkie, no. Po pierwsze, poczekaj, aż nawet spojrzę, bo to piękna historia. Bądź mniej opresywny. Mhm. Nie, bądź arogantem. Bądź mniej pewny siebie.
Mhm.
Nie bądź defensywny. nie bądź ignorantem, bądź sympatyczniejszy.
Mhm. To jest takie nawoływanie do takiego ogólniejszego ciepła.
Tak, słuchaj, uwierz, przełam apatię i skończ z białą solidarnością. Lechu.
A to teraz Coca-Cola z tym wyszła?
Tak, Coca-Cola, ale właśnie wyszło Coca-Cola. Wyszło pod taką tą, że w sensie, że to jest definicja białego człowieka i masz przestać taki być. No ja uważam, że to na swój sposób takie uniwersalne. No.
Ja myślę, że to kilka miesięcy za późno, jeśli już Coca-Cola chciała z czymś takim wychodzić, ale dobrze.
A może kilka wieków?
Mój drogi, Iga Świątek jest w finale turnieju w Adelaide. Oglądamy. Widziałem dwa mecze. No, w bardzo dobrej formie. Nasza Iga robi finał. Jest to tam jakaś najtrudniejsza przeprawa, aczkolwiek nie będę się silił na wymienianie nazwisk współczesnych tenisistek.
Kim gra?
No właśnie nie będę się silił.
Rozumiem.
Jeszcze nie jestem, w tych czasach naszych. Steffi Graf, Martina Navratilova.
No, tak, to tutaj moglibyśmy coś powiedzieć.
Martina Hingis. Nie, turniej W. Cykl WTA to kiedyś na porządku dziennym szedł obok ATP. To zawsze było bliżej do ATP. Jennifer Capriati, Lindsay Davenport, do której tutaj mieliśmy scysję nawet.
Lin Sulka.
Moja jedna z ulubionych, jeśli chodzi o styl gry, Amerykanka, też była Mary Jo Fernandez.
Mm-hmm. I Monika Seles.
Ja nie wiem, nie? To styl gry i to, że tak jęczała. A propos jęczenia, Arantxa Sánchez Vicario. Bang! The big spot. Ola dopiero.
Blanka Ochoa.
A to nie kojarzę już. To później, tak?
Nie, to samo mniej więcej.
O, chyba i znowu że się sprawdzam. To nie było to samo. Jaka Blanka Ochoa, naprawdę? Dobra, czekaj, sprawdzę, czy na pewno. To mi się wydawało, że...
Blanka Fernandez Ochoa, ona się chyba tak nazywała.
Ochoa, jest Blanka Ochoa. Z ciekawości sprawdzę, bo nie pamiętam.
Taka kędzierzawa. Pod pachami najbardziej.
Aha, czy jesteśmy w Hiszpanii. Tak. Jest faktycznie Blanka Fernandez Ochoa. Nie żyje. Znaleziona, marła. Zmarła.
Co stało?
Ale ona, wiesz co, ona chyba robiła, ona robiła tenis na pewno?
A co miała robić?
Robiła Alpine Ski Racer.
Ale to może potem.
Narciarska alpejska, brązowa medalistka olimpijska, Zabertville, Blanka Fernandez Ochoa. A więc byliśmy blisko, ale dobrze, że się sprawdziłem. Fanów tenisa coraz więcej w kraju, więc wiesz, musimy też...
Nie, musimy to odsiewać, nie? To dobrze,
ten narożnik
dobrze,
kontrolować.
Dobrze, że pewne rzeczy wyjaśniliśmy. A dlaczego nie żyje, przepraszam?
O, to musiałbym znowu wejść w Google'a. Roztrząsać sprawę, została znaleziona, tyle wiem.
Tyle znaleziono.
No, mój drogi. Czy my mieliśmy coś ze środy jeszcze do porozmawiania? Miałem wrażenie, że były jakieś...
Coś było.
Rzeczy, no.
Aha, wiem. 10. rocznica transferu Carmelo Anthony'ego do Nowego Jorku.
Dobrze. Okej.
Okay. Próba podsumowania, refleksji, myśli.
Halo?
Ale jest tam kto w tej studni?
Ale niesamowita jest ta statka. Poczekaj. Szumy straszne.
Tak, no, beton.
Dobrze. Niesamowita jest ta statystyka, że biedny Karmelek jeszcze nigdy w Denver nie wygrał meczu z inną drużyną niż Denver Nuggets.
Nigdy.
Jest 0-10.
Naprawdę?
No, widziałem taką statystykę. Jeśli jest prawdziwa, to gratuluję Denver Nuggets.
Brawo Denver. No. Bo grają na dodatkowej motywacji.
Tak, odgryzają się.
Ten transfer. Jak oceniamy go po latach? Czy on miał sens?
Co?
Czy...
No to mów, bo ja nie myślałem o tym jeszcze.
Wydaje mi się, że tak, że z punktu widzenia Nowego Jorku to się chyba nie udało. Znaczy, koncepcja może była dobra, tylko wyszło jak zawsze, czyli nie wyszło, bo jednak cały zespół został się, że tak powiem, wytrenował. Ja może spróbuję przypomnieć młodszym, co tam...
Z pamięci powinniśmy lecieć, nie? Te nazwiska. Gallinari!
Raymond Felton, Gallinari, Mozgov i Wilson Chandler poszli do Denver. Najdłużej chyba grał tam Gallinari. Mhm. Felton potem się gdzieś tam błąkał już po... No, błąkał się. Mozgov jeszcze był chwilę.
Mozgov kiedyś rzucił 29 punktów w finałach NBA w jednym meczu. Czy 28.
Przed transferem miał chyba taki mecz na 25 punktów, 24 zbiórki. Piękne czasy.
Oni się tam na końcu tego Mozgova nie przepychali, pamiętasz?
Tak, tam było coś.
Jeszcze takiego. Mozgova nie. Jeszcze nie.
Jeszcze
nie. Tak powinny negocjacje wyglądać przez jakieś dwa ostatnie dni. Nie. No dajcie, nie. Dajcie, nie. Impas. No, ale dobrze. No to jest... Już oceniliśmy, że nie, że Nix... Że...
W drugą stronę poszedł Chauncey Billups. Corey Brewer, którego Mike D'Antoni nigdy nie chciał i został od razu zwolniony. Renaldo Balkman, wielka, nieodkryta gwiazda Haiti. Nie, gdzie on był? Puerto Rico. Puerto Rico. Potem Sheldon Williams. Szósty wybór draftu. Wielka niespełniona kariera i niesamowity Anthony Carter, który miał dobre momenty w Nowym Jorku. Ale potem został wyrzucony. Nuggets, to powiedzieliśmy. Gallinari, Wilson Chandler, Mozgov i Raymond Felton. I Wolves dostali kogo? Antonego Randolfa i Edka Kerego. O tym się nie pamiętam. Anthony Randolph już niestety nie udał. Eksperyment zakończył się jednymi playoffami, przegranymi 4-2 z Bostonem. I to właściwie byłoby tyle. To było dobre pół roku koszykówki, kiedy ta cała grupa ciadersów się pojawiła. Kidd, Rashid Wallace. Kto tam był jeszcze takim dziadkiem?
A ty mówisz teraz o Knicks.
Tak.
Bo o Denver mówiłeś przed chwilą, tak?
Nie, znaczy wymieniłem jakby kto był gdzie.
Ale powiedziałeś, że się zakończyło, tak skróciłeś w dwóch zdaniach, tak? Że się zakończyło to 2-4 z Warriors. Tamten sezon, Denver, po odejściu Carmelo.
2-4 było? Nie, ja powiedziałem, że było z Bostonem było.
Jesteśmy w Knicks, dobra.
W Knicks.
Tak, ta seria z Indianą, pamiętasz jak Roy Hibbert zdjął Carmelo przy obręczy? Taki monumentalny moment tamtej serii. No.
Ale to były jedne playoffy, czy z Bostonem przegrali, a nie z tym, nie? Czy z Indianą przegrali?
Z Indianą przegrali, nie przeszli Indiany.
No dobrze. W sumie się to nie udało. No. Carmelo, że po latach ten transfer się nie broni. Nie jestem pewien, gdzie byśmy byli, gdyby tego transferu nie było.
Tak, my to spróbowaliśmy tutaj chyba w 9. rocznicę transferu Carmelo Antonego rozstrzygać, czy Nets mieli szansę wtedy przejąć go na rynku wolnych agentów. Cała dyskusja polegała na tym. Generalnie, czy Knicks musieli się pospieszyć, żeby mieć Carmelo, czy też wystarczyło poczekać pół roku, nie oddawać nic, mieć Carmelo, mieć asety.
Bo razem z tym transferem kilka dni później właściwie za darmo poszedł Deron Williams. To też było takie pytanie, czy rzeczywiście nie można było wziąć Derona Williamsa za mniej i poczekać...
Wspomnij mi.
Deron Williams poszedł co, za Favorsa i za kogo? I on poszedł za jakieś bardzo małe asety, więc w porównaniu do tego, co
gdzie, dano, jak? Ta... Gdzie Deron Williams poszedł? Jak poszedł? Przypomnij mi. Boże, on już nie gra, już zapomniałem.
Nie gra.
No.
Poszedł z Utah do New Jersey.
Aha, i Favors... No tak, bo Favors nie grał całą karierę w Utah. Był wybrany przez
No, New Jersey Nets.
A nie był wybrany przez Jazz i potem był w Nets i potem wrócił do Jazz? Coś takiego? Nie, nie, dobra, przesadzam, no.
Chyba odwrotnie było.
Aha, no i?
No dobrze. No w każdym razie, wiesz, była potem takie, to mogliśmy mieć Derona Williamsa za połowę tego, co oddaliśmy de facto za Carmelo. No co, że pamiętasz, tam był ten taki, taka obawa, że Carmelo pójdzie do Brooklynu, czy do Nets wtedy jeszcze, takiego, do New Jersey.
No właśnie, o to chodzi. Jak blisko byli Nets, faktycznie. Tak. To jest... Czy to mieli szansę? No tego nie wiemy, nie?
Nieopowiedziana historia do końca.
No.
I być może to był powód, dla którego właściciel Jimmy się, że tak powiem, pospieszył i pociągnął za kurek. W gruncie rzeczy potem sparowanie Carmela Anthony'ego z Amare Stoudemire'em chyba było ostatecznie błędem. A Denver? W sumie też to nie był chyba jakiś taki. To dla skupienia Denver, to ten zespół, co zrobił playoffy większą liczbę razy niż bez Carmelo.
No tak, ale pamiętaj, że oni mieli jeszcze Chauncey'a Billupsa. Ten sezon, gdy zrobili finały konferencji, gdzie
ale Billups doszedł do Nowego Jorku w tym transferze, to się tak wie. A potem...
Gdzie na równi, ja pamiętam tamten sezon, Billups był na równi graczem jak Chauncey Billups, jak Carmelo Anthony wtedy, jak... Przegrali 4-2 z Lakersami, nie? To jest 2009 rok, playoffy.
Aha.
Kenyon Martin.
Tak.
Marcus Camby.
Tak. Wszyscy byli Nowojorczykami.
To był niezły team, tam brakowało Carmelo właśnie. To były te takie momenty, gdzie jak już Billups przyszedł, bo Billups, pamiętasz, to był ten transfer, gdzie Detroit oddało Billupsa za Alena Iversona. To była ta sytuacja Detroit, jak Detroit się nie mogło skończyć. W sensie nie mogło się oderwać od swojej top 4, czy tam Big 4 przez lata. A potem Celtics to samo mieli ze swoimi, no ale oni ich wyszli na tym dużo lepiej, handlując ich do Nets. I ta zamiana Iversona na Billupsa, jak w porządku, jak możesz Iverson? No pamiętasz, był ten sezon Iverson z Carmelo, mieli sezon, gdzie po 27 punktów rzucali w czasach, gdy, czy tam 26, w czasach, gdy to się nie rzucało tyle punktów na mecz, no ale no zespół był mniej więcej taki jak Iverson i jak Carmelo Iverson, dwóch sobie rzucających zawodników bez obrony zespół. I pamiętam, jak Billups przyszedł i ułożył, wszystko się nagle ułożyło i spokojnie, kontrola i playoffy, wygląda to sensownie.
No tak, a potem była, wiesz, potem zespół... taka idiotyczna sytuacja w Knicks, gdzie mu dali po sezonie duży kontrakt, potem się zrobiło CBA, pojawiła się amnestia i go wyrzucili.
Potem był epizod w Clippers i to już była kontuzja Achillesa i tam już... On jeszcze wrócił po tej kontuzji Achillesa, przez chwilę nieźle grał, pamiętam, ale to nie trwało dużo. Kevin Durant od sześciu meczów nie gra.
No właśnie, co się dzieje?
To jest kontuzja ścięgna udowego w lewym... kontuzja ścięgna podkolanowego w lewej nodze.
Aha. No ale widzisz, Nets radzą sobie fenomenalnie.
Tak, znakomicie. Brooklyn Nets sobie radzą.
Flaxton. Brown. Zawodnicy drugiego planu. Joe Harris. Cisi bohaterowie, bezimienni. Ludzie, którzy na swoich plecach niosą Kevina Duranta, playoffa, mistrzostwa.
Ale pada ten taki, wiesz, ten tak, też nie chcę tutaj iść wbrew Coca-Coli. Ale no pada troszeczkę tutaj kandydatura, jeśli jakakolwiek, znaczy moim zdaniem nie była, więc nie będę tego mówił. No.
Nie
było, moim zdaniem nie było tej kandydatury, ale jeśli była jakaś... Giannis Antetokounmpo za to znowu rzucił 38 punktów. Powinien zmienić ksywkę na 38 punktów, Giannis. Nie wiem, który raz już rzucił 38. 38, 39, 41, 40. Cały czas to zrobiło ostatniej nocy. Mój drogi, napisałem się o Sixers więcej, bo też ich oglądam cały czas. I jestem absolutnie... Znaczy, to już w zeszłym sezonie byłem, ten mecz z Dallas też to wyjaskrawił ładnie.
Klujny jest mecz po stronie Dallas, straszliwie. No.
Dużo strat, ale grali na tej...
Tak, wiesz, takiego nieuporządkowania. Tak.
Ale też to, co się wdzierało przeciw nim.
To prawda.
To przeciwko czemu grali. Było widać, że to miało duże znaczenie.
dajmy Bogu co boskie. O.
Ben Simmons. Ja jestem absolutnie, wiesz, no to nie wiem, to któryś rok jest już, ale tak jak, no, to jest drugi gracz w tym sezonie, którego w sensie nie mogę się nagle powstrzymać i oglądam go tunelowo, bo można go oglądać po dwóch stronach boiska.
No tak.
I to co, ten mecz z Utah, który miał, to było dwa tygodnie temu, chyba też jakoś w czwartek, dwa tygodnie temu już było, te mecze lecą i lecą. I tutaj w pierwszej połowie, w drugiej kwarcie, czy potem jeszcze w trzeciej na początku. Kilka takich momentów, gdzie było widać, że on ma taki switch na on. I on nagle go zmienia, podkręca obroty i nagle rządzi. W sensie rządzi na boisku. Wiesz co, moim zdaniem on w tej lidze, znaczy moim zdaniem, no, myślę, że obiektywnie powiem, on w tej lidze, która maleje, jest coraz lżejsza, on jest coraz starszy, jest nieprawdopodobnie silnym człowiekiem. Jak na swoją pozycję, ale znaczy, nie wiem, czy go oceniasz pozycyjnie nawet. On jest jednym z najsilniejszych graczy w lidze. I ta siła mu pomaga być tam, gdzie chce być. No, w każdym miejscu i potrafi z tym takim przekonaniem grając, wykorzystując tą siłę, szybkość, technikę, kozioł, kończenie layupów, lewa, prawa, ręka. On potrafi dominować.
Ale ma ciągle za mało, bo już nie jest. To rzucanie mu nie wychodzi, on powinien być bardziej takim slasherem i wykorzystywać tę siłę.
On zaczyna to robić. Niedosyt. A moim zdaniem właśnie to od momentu, kiedy zagrał ten mecz z Jazz,
tak.
Potem miał dwa mecze opuścił. Jeden mecz zagrał i teraz grał był w rytmie w sosie. On po tym meczu z Jazz powiedział, że on musi zacząć grać właśnie tak agresywnie. Moje pytanie było oczywiście wtedy, bo rozmawialiśmy o tym, na ile on może tak grać, gdy ma Joela Embiida pod koszem. Czy jest w stanie tak grać? Mówię, Embiid robi wszystko, ja nie wiem, Embiid powinien nagrodę jakąś otrzymać, bo on robi autentycznie wszystko, żeby Benowi Simmonsowi nie przeszkadzać w karierze. I to Ben Simmons powinien w końcu zacząć pomagać Joelowi Embiidowi, rzucać za trzy, nauczyć się rzucać za trzy, pracować nad tym. Ale to nastawienie, które Simmons złapał po tym meczu z Utah i miał to ostatniej nocy, to jest rewelacyjny gracz. To jest jeden z najlepszych zawodników w NBA. Bez rzutu za trzy. I tak bardzo mnie właśnie, widzisz, nie to, tak właśnie to ręczy, bo on miał te momenty tej gry. Miał momenty, w zeszłym sezonie on był przecież drugi w głosowaniu na najlepszego obrońcę. Był chyba liderem, halo? No i kolega z autostrady zjechał nie wiadomo gdzie.
Halo?
Jesteś, bo to autostrada i nagle przerwało. I on miał te momenty, widzisz, momenty, gdzie ten switch mu przechodzi, zmienia się na on. I to mówię, to nie tylko zeszły sezon, dwa lata temu. Ma te momenty, gdzie jak ktoś trafi ten mecz Bena Simmonsa i widzi, że on gra z innym swagerem, z innym, wiesz, tak. Swagger, siła. Gdy złapie ten mecz, bo to nie zawsze gra, nie zawsze mecz tak wygląda, że on może tak grać. W zeszłym sezonie miał momenty głównie w obronie, w ataku był za dużo ludzi w paint było. Teraz jest Seth Curry, Danny Green, są szerzej, są za linią za trzy, jest trochę więcej tego miejsca niż było. Jak Joel Embiid wyjdzie za linię za trzy, to on próbuje wykorzystać to miejsce agresywniej. Jest bardziej, te mecze, gdzie on jest bardziej skupiony na tym, żeby zdobywać punkty. Bo pamiętasz, on miał serię Celtics, gdzie on rzucał chyba 8 punktów na mecz, Marcus Smart go tak krył, że go w zasadzie wyłączył, tak to było. I to jest właśnie tak bardzo frustrujące, że patrzysz na Joela Embiida, który jest, nie wiem czy nie, liderem do MVP, chociaż też, no, trudno mi mówić, bo Ben Simmons gra z nim w zespole. Wiesz, patrzysz na Joela Embiida, który jest, nie wiem, jednym...
Ale przepraszam, że tak powiem, ale znowu możemy powiedzieć tak przewrotnie, że Ben Simmons nie przeszkadza Joelowi Embiidowi w zdobyciu MVP.
To świat, to jest klasa Joela Embiida.
Tak, tak. Wiesz co, ja to najbardziej w Simmonsie lubię to, że on ma taki, wiesz, że on ma ten taki drive, żeby najlepszego gracza drugiej drużyny, wiesz, upokorzyć, zmiażdżyć.
On nie wpisuje się w to, co Coca-Cola chce powiedzieć. On jest z drugą stroną. To jest bully ball, który on gra. To przekleństwami nie, ale... można by powiedzieć, jak on gra. Jakie ma podejście do gry? Czasem gra brudno.
Brudno, gra brzydko.
Czasem gra brudno, czasem irytuje, ale no...
No ale właściwie Doncicia wyłączył dzisiaj. Mm-hmm. I on ma taką, moim zdaniem, listę, długą listę już skalpów, które zdjął. Mm-hmm. Nikt nie lubi przeciwko niemu grać, bo on teoretycznie jest w stanie bronić wszystkich pięciu pozycji.
LeBron ma z nim problem, gdy z nim gra, bo jest wyższy Simmons od Jamesa trochę i fizycznie mu nie ustępuje.
Nie
pamiętam, tak. Simmons miał najlepszy swój mecz kariery, to było 2 lata temu czy rok temu, w poprzednim sezonie. 30 ileś tam punktów, asyst, zbiórek. Nie wiem, czy Embiid grał w tamtym meczu przeciwko LeBronowi.
Nie, on potrafi się zmobilizować, więc on jest taką, wiesz, nikt nie lubi przeciwko niemu grać, z tych wielkich graczy.
Dlatego to jest, i raz jeszcze, dlatego to jest tak szalenie frustrujące od lat dla mnie, że tak. Mając dwa takie niesamowite talenty, bo są talenty, niesamowite talenty, chodzi w ich grze, chodzi o to, żeby oni się nie potykali o siebie, no. O to chodzi, żeby oni się po prostu nie potknęli o siebie, no.
Też wydaje mi się, że ich wielki potencjał defensywny się nie sumuje, a jeżeli jak nie tworzą pewnej górki w defensywie, mam wrażenie. To oni mogliby być jeszcze lepsi jako defensywa. Która jest Filadelfia? Jest w pierwszej dziesiątce na pewno.
Druga jest Filadelfia.
Aha,
Lakers są na pierwszym miejscu. Golden State Warriors są na 4. miejscu. No, miałem nosa. Miałem nosa. Ja mówiłem po pierwszym meczu preseason, że to jest... Steve Kerr mówił, że top 10.
Biorąc pod uwagę, że właściwie nie mają dużych, to jest szokujące.
Mm-hmm. Mają wzrost, wingmanów, zasięg.
Duży też.
No i wracając do tego, wiesz, ja myślałem dzisiaj o tym, że w gruncie rzeczy nie grał w ostatnich playoffach Simmons. Jak to należy rozpatrywać, bo to tak trochę przeszło, to były te mecze, gdzie Embiid rzucał po 30 punktów i przegrali.
No tak, ale prawda jest taka, że zero pomocy od kogokolwiek, no Embiid nie był w tej celi sam.
Mm-hmm. I jeszcze w trudnym matchupie dla siebie, bo to Boston cały bardzo czas jest.
Ten matchup jest nadal jest trudny.
Mm-hmm, jest nadal trudny. No dobrze, zobaczymy. W każdym razie, bo nie wiem, wiesz, też napisałem, ja widzę, jak on gra w post, Simmons, jak Tobias Harris, to jest ciekawy przykład. Tobias Harris to taki midrange'owy gracz, on ma najlepszy sezon w karierze, gra na czwórce większość minut, tak jak grał przez te pół sezonu w Clippers u Doka Riversa, tego no, najlepsze pół roku w karierze u Doka Riversa na czwórce, gra na czwórce. Przecież nie startuje z żadną inną czwórką, nie gra na obwodzie, nie kryje trójek, kryje czwórki. Przecież różnych ludzi kryje, bo Simmons kryje w meczach różnych ludzi, czasem czwórki, jedynki, wszystkich kryje. Ale ja widzę to w Tobiasa Harrisa akcjach, jak gratułem do kosza, jak on się przepycha fizycznie i ustawia, gra dużo bardziej fizycznie niż grał i u Simmonsa widzę to samo, że jak idzie do post, to jest dużo fizyczniejszy i się zacząłem zastanawiać, czy to nie jest przypadkiem Doc Rivers.
Na pewno.
No, czy to nie jest właśnie ten Doc Rivers, zawsze mówiliśmy, że Doc Rivers jak dostaje gwiazdę, to potrafi tam zbudować z nich jakąś, nie wiem, jedność, niejedność, tak? Taka jest narracja o nim, Docu Riversie, to też... Różnie bywa, ale w każdym razie on jest byłym graczem, tak jakby dodał im tej pewności siebie, że umiecie
sam
to
był,
robić.
Był przecież królem takiego mocnego posta.
Tak. Umiecie to robić, róbcie to, jesteście w tym dobrzy. Nie wiem, dodawanie pewności. Nie wiem, czy Simmons tego potrzebuje, ale ewidentnie, bo to jest ten sam. Ci sami ludzie grali w zeszłym sezonie i grają na większym poziomie przekonania, agresji. No. To Joel Embiid, to śmiesznie napisałem dzisiaj, mówię, że z trzech ludzi, którzy grają tam w post-up, to Joel Embiid jest najbardziej taki, wiesz, finezyjny, tu tak spokojnie, tutaj zakozuję, tu rzucę, tu pachciach, no. Zobaczymy, co będzie z tym teamem Sixers. Ja bym pokombinował z ławką rezerwowych tej drużyny. Ciekawe, czy Daryl Morey będzie
ale
kombinował.
Ale zanim tam tą ławkę trzeba uwolnić, no. W sensie pozwolić grać.
No ja nie wiem właśnie, w którą stronę bym poszedł.
Oni to nie są źli gracze przecież, to uważa, że trzeba ją jeszcze wzmocnić.
Znaczy wymienić, żeby zdobyć tytuł w tym sezonie, jeśli jest w ogóle jakaś szansa na to. Ja jestem, jak wiesz, sceptyczny, czy da się zdobyć tytuł z Simmonsem, z Embiidem razem w zespole. W czasach rzutów za trzy. Oni grali u siebie, nie grali w Dallas. Chociaż nie pamiętam, czy grali w Dallas, może wygrali w Dallas, ale wiesz, grali u siebie. Jak pojadą do hali rywala, gdzie rywalowi siedzi i ktoś rzuci 20 trójek, to z tym stylem gry oni muszą być naprawdę super efektywni, żeby wygrać taki mecz. Oni nie mają tych trójek. Ja bym trochę... W sensie za mało mają tych trójek i głównym takim... Seth Curry, jak...
Wiesz, nie możesz liczyć na Korkmaza. No.
Tak, a Korkmaz wygląda czasem, jak on byłby główną opcją rzucającą za trzy, bo Seth Curry...
O tym mówię.
Bo Seth Curry często nie gra, nie? Bo to jest... Opuszcza pół kariery. z reguły. Danny Green nie, jest
gdyby
stalowy.
Tak, gdyby tak znowu, wiesz, wziąć JJ'a Reddicka, no, to miałoby sens?
Ja nie wiem, czy JJ Reddick, ja nie wiem, czy on nie jest, czy on jest jeszcze fizycznie, no, czy on jest w stanie fizycznie ten sezon taki ciężki dać radę, bo on tak jakoś...
Zwłaszcza, że słabo, że tak powiem, no. Nie, słabo też nie jest jakoś najlepszy.
No nie, no, no nie może się odgryźć. Tutaj tylko.
No też masz Howarda, więc masz tą prezencję z tyłu.
Możesz grać właśnie Howardem grając wysoko, możesz grać też bez Dwighta. Oni jeszcze tego nie próbują, bo Dwight gra za dobrze.
Dobrze gra.
No, wiesz, ale w jakimś takim playoffowym matchupie zrobić to, że jedynym naszym centrem jest Embiid, a z ławki gra Simmons.
Tak.
I do tego grają ludzie, którzy go otaczają. Niech to będzie ktoś lepszy niż Mike Scott, o to mi chodzi, bo Mike Scott... Ja
wiesz, ale Mike Scott to taki też taki zawodnik scyzoryk, no, możesz no, ale, go wstawić.
Ale nierówny, no nie jest to, wiesz, 3-4 trójki w każdym meczu, o to chodzi, nie? A te mecze na 5 trójek już mu się coraz rzadziej trafiają. Znalazł jakiś takich, wiesz, Matty Stajbul nie rzuca, on też jest takim zawodnikiem, wprowadźmy go na crunch time albo coś takiego.
Oddajmy Tajbulowi to, że on
mówię o rzucie. Stricte, nie gra. Stricte, a gdy gra, jest używany w jakichś takich rolach w ostatnim meczu, na nie, końcu
z Chicago. Od najczarniejszej roboty. No.
Przeciwko Zakowi Lawinowi grał na końcu przeciwko Lawinowi, żeby go spowolnić, gdy grali z Chicago. A tak normalnie w rotacji często nie jest. Więc chodzi mi nie. o to, żeby... Milton jest okej. Okay. Maxi nie grodzi rzutem za trzy. Oni się troszeczkę mieszają. Po prostu dodać jakiś, nie wiem, jednego, dwóch graczy, PJ Tucker. No nie wiem, trójkę dodać. Jeszcze pewniejszą trójkę, żeby móc grać takimi line-upami, gdzie Simmons gra i strzelcy.
No wiem, ale to za chwilę też się zastanawiać, czy może Bellinelli i
nie, ten. Bo jest sprany Bellinelli, nie gra w lidze. Mówię absolutnie ja poważnie. Daryl Morey na pewno myśli o tym, jak dodać.
Riasowa.
Też go nie
ma. Ale to już było.
Nie ma tego.
To...
No ciekawe, zobaczymy co
takiego, takiego gracza no, nie jest łatwo wyciągnąć. No.
Morey umie to robić, on umie znajdować te pojedyncze wartości. To nie, mam wrażenie, że to nie będzie dla niego duże wyzwanie, żeby coś takiego zrobić. Ale...
To jest oczywiście pytanie, czy oni poczują, że oni mogą to zrobić. Bo powiedz mi tak, przechodząc już bardzo do przodu, jaka jest historia rywalizacji Anthony Davis z Joel Embiid?
Nie pamiętam, nie mam w głowie czegoś takiego.
Nie ma czegoś takiego.
Nie pamiętam, żeby była tam jakaś taka, wiesz, jakiś bój, czy...
Czy okazałoby się, że zagrali 4 spotkania przeciwko sobie?
Nie, oni akurat, jeśli by tak wybierać drużyny, z którymi oni by mogli grać, tak jak myślę o finałach, gdyby mieli grać w finałach, to myślę, że oni są jedną z niewielu drużyn, którzy może nie mieliby nic przeciwko, żeby grać z Lakers, którzy woleliby grać z Lakers niż z Clippers. Albo nawet z Jazz, cholera. Woleliby, nie chcę przesadzić, Boże, ale wiesz... Utah to dla nich trudny matchup byłby, czuję, a Lakers jest taki dosyć podobny trochę team, mogliby ułożyć i grać. W sensie matchupy są, Simmons, LeBron, jest Embiid, Davis, to matchupy są takie, że Philadelphia nie zginie w tych matchupach. Więc wszystko, co się wydarzy wokół tego, różnie mogłoby pójść z tym. No, w sensie nie chcę mówić, że oni by faworytem raczej by nie byliby faworytem, na pewno nie byliby faworytem, ale... No. No ciekawe, zobaczymy. Trade deadline jest za miesiąc dokładnie, więc jeszcze jest trochę czasu. Mój drogi, co jeszcze mamy?
Zakopiemy, można kopać.
Dobra, możemy kogoś zakopać. Dzisiaj Miami jest z Utah Jazz. Miami gra u siebie z Jazz. To będzie super mecz.
Cleveland.
Dobrze, zakopmy Cleveland, bo no Cleveland stwierdziło, że chce się zakopać. W sensie samo zaczęło się przysypywać piaskiem. Jest jeszcze Detroit do wyboru.
Zacznijmy od Cleveland może. Detroit mam lepszy moment chociaż teraz.
A ja nie wiem właśnie, czy nie... Czy... No nie wiem.
Zakopmy oba.
A Minnesota czemu nie chcesz zakopać?
Zakopmy i Minnesota.
To zakopmy Minnesota.
Dobrze.
Bo ten wschód jest taki jeszcze, wiesz... Ja bym nie mimo
nie
wszystko.
Nie jest, ja wiem, 4 zwycięstwa i jesteś w play-in. No.
I Jared Allen jest w Cleveland, więc nie robiłbym tego na razie. Jeszcze
Jared,
Cleveland.
To dla ciebie. This is for you.
Sexton, Allen mogą mieć jakiś stretch, myślę.
Ale wiesz, no, ale ten taki fascynacja Sextonem chyba tak słaby ma ten miesiąc tak naprawdę. Mhm. przestał być, przez moment mówiliśmy, no...
Stracił rytm, bo nie grał. Często jest tak, że koszykarze, gdy nie grają, to potem ciężko dochodzi do rytmu.
Był przecież uważaliśmy, że on jest w przedpokoju do bycia All-Starem.
Ja zawsze no. ostrożnie z tym liśmy. Nie, z tą liczbą nogi.
Liśmy
to mnie zawsze tak... Nie, ja na pewno uważałem, że seks...
Przynajmniej powiedziałeś,
w konferencji
nie zrobiłeś to takie swoje charakterystyczne no.
W konferencji wschodniej w sumie tak, to. No. Więc ja bym jeszcze nie zakopywał Cleveland. Zakopy Minnesota. Minnesota zmieniła trenera, nowym trenerem jest Chris Finch. Wydaje się, że to niezły pomysł. Może kilka lat za późno no nawet.
Właśnie nie jestem pewien, czy to jest dobry pomysł.
Chris Finch może wcześniej powinien dostać tę pracę w NBA.
No, ale jeżeli tankujemy, no bo wiesz, przed nimi jest pewnego rodzaju wizja, że czwarty...
A czemu mają tankować? Przepraszam.
Dlatego, żeby złapać pierwszy, trzeci pick, bo jak nie, to ten pick dostanie Golden State Warriors.
A, czyli oni muszą tankować tak, żeby znaleźć się w najgorszej trójce?
W pierwszej trójce, tak.
No a taka logika przy tym systemie, gdzie 14% jest za pierwsze miejsce, za drugie 13, za trzecie 12, to jest dobra logika matematycznie? Ja nie jestem pewien.
Nie, ale wiesz, jak jesteś chyba w pierwszej trójce najgorszych, to twoja szansa, że będziesz w pierwszej trójce, a o to gramy, nie gramy o jedynkę, gramy o to, żeby nie wypaść z czwórki, jest chyba już 60%, więc...
Więc ja widziałem inny take, mam wrażenie. Inny take. Wiesz, no. Odwrotnie do tego, co mówisz. Że to właśnie dobrze, że zatrudnili Fincha, że dobrze, że nie dali że nie dali jakiegoś... Znaczy, tam jest cała bitwa, że nie dali Davida Van Der Poola, nie przesunęli go interim coacha, z niego nie zrobili z asystenta, tylko wzięli nowego trenera. Chris Finch rozmawiał z Gersonem Rosasem rozmawiał. Bo poprzedni trener nie był trenerem z nadania GM-a, więc to też nie powinno dziwić, że GM przyszedł. Wcześniej był trener, więc sobie znalazł nowego trenera. I widziałem tak, że to jest dobry pomysł, żeby właśnie wziąć teraz Chrisa Fincha, żeby już teraz rozwijać ten zespół, a nie czekać jakieś pół roku i potem dawać nowego trenera i zaczynać właśnie w kontekście tego piku, wiesz? Ale nie przytoczę dokładnie dlaczego.
Mam wrażenie, że to jest zły pomysł, że oni powinni robić wszystko, żeby w tej pierwszej trójce być.
Wyciągnąć... Ale są teraz, nie?
No ale wiesz, nowy trener zawsze powoduje, że chcesz, że on się chce pokazać, chce wygrywać. Jest jakiś taki moment, wiesz, sprężenia się.
No znaczy, różnica nie jest czysto teoretyczna teraz. Jaka jest różnica między nowym trenerem z zewnątrz, a nowym trenerem z wewnątrz?
W ogóle nie trzeba było zmieniać trenera. Grać Sandersem. Zresztą to też można powiedzieć, że wreszcie zakopaliśmy Sandersa.
A to nie tak, że Rosas się martwi trochę o swoją pracę już, bo to już drugi sezon jest. Może dlatego teraz już poszedł po Fincha? Już teraz chcę pokazać?
Być może. Bo czekaj, ten Finch był Indiana, była nim zainteresowana, on był w Indianie, on chyba był też w Brooklynie, odbyło rozmowę, także to było tak bardzo, że tak powiem, fachura.
On prowadził Rio Grande i Valley Vipers, jak oni bili rekordy w rzutach za trzy. To był ten filialny zespół Houston Rockets. To było 88 lat temu. To tak dawno temu, pamiętam, Chris Finch był. Ja mi się zawsze mylił, pamiętam, z Nickiem Nursem. Bo Chris Finch to też jest Brytyjczyk? To on jest Brytyjczykiem?
Nie wiem.
Bo Nick Nurse pracował w Wielkiej Brytanii, a Chris Finch jest Brytyjczykiem? Ja też sprawdzę. W każdym razie on długo czekał.
Blanka Otto, ja też potem grała w tenis.
Zaraz sprawdzimy, czy znowu chcesz mnie dodać do jakiegoś liśmy teraz.
A, przepraszam.
No, więc jeszcze nie przepraszam, może...
Dobrze.
Dobra, amerykański, dobra, czyli to Blanka Ochoa, klasyczna z mojej strony. Dobrze, zaczęliśmy mówić o Minnesocie? Aha, już mówimy tak. O Minnesocie.
Dobrze, jakie są pozytywy? Zacznijmy od Edwardsa.
Nie, Anthony Edwards mija w lewo i kończy z góry fajnie, to...
Wiem, ale to Harold Miner też fajnie kończył z góry.
Daje danki takie, ten plakat nad Jutą Watanabe był taki, że Juty Watanabe nie widziałem w rotacji Toronto od tamtego czasu.
Leczy się biedaczek.
Karl Anthony Towns ma jeszcze 3 lata kontraktu, więc to jest plus.
No właśnie nie wiem dla kogo.
No dla Minnesoty. No dla Minnesoty.
Nie. Ja nie wiem, czy oni nie powinni zrobić jakiegoś, wiesz...
Już teraz, nie? Ruch jakiś, handlować Townsem, bo to jest chyba to zagrożenie dla nich, nie? Że Towns w pewnym momencie powie, no dobrze, już wystarczy. Aczkolwiek, nie wiem, nie chcę mówić, że tak powie, bo nie wszyscy koszykarze tak przecież muszą
powiedzieć.
Robić i mówić. Chwała im za to. Lillard, Bill.
Antetokounmpo.
I Antetokounmpo, no. No nie wiem, wiesz co, ten zespół, jak się patrzyło na skład na początku tego sezonu, to przede wszystkim był młody strasznie, nie było wiadomo dokładnie, jaki jest układ ról i podział ról. On na starcie był skwaszony, bo nie było wiadomo, kto jest rozgrywający w tym teamie, czy Rubio ma wchodzić z ławki, kto jest... No nie było wiadomo, czy Russell, czy Rubio, czy Russell ma grać obok Rubio. Kto jest silnym skrzydłowym w tym teamie, to było pytanie, na które kończyło się na odpowiedź, zaczynała się od Juancho Hernán Gómeza, jeśli dobrze pamiętam, to nie są starterzy. Ta pozycja numer 4 w Minnesocie ma jakieś momenty, nie wiem, tam widziałem highlighty Jareda Vanderbilta, ale no wiesz.
Świetny chłopak.
Wiem, no to tak, zespołu na 7 zwycięstw, nie, ale wiesz, i ta pozycja numer 4 na poziomie NBA to nie. Niski skrzydłowy to u nich ma jest wzrostu rozgrywającego w innym zespole.
W sensie, siedzącego tam.
No w sensie tam ludzi, tam brakuje wzrostu na obwodzie. Anthony Edwards nie jest chyba najwyższy z nich, a to nie jest trójka, nie wiem. To jest
ale
dwójka,
tak,
jedynka.
Okoji, Calvert.
Okoji, 1,93 wzrostu, Calvert się nie udaje, to widać, że
nie
to basty jest.
To się nie udało.
No, a to też jest chyba Rosasa przecież, nie? To Rosasa pik jest.
Też.
Myślę, że trochę nerwów jest po tej stronie. Na końcu oni nie mieli, wiesz, też okazji pograć razem. Pamiętaj, że oni zaczęli, tak. Pamiętaj, bo to idzie zapomnieć już o tym, że Minnesota zaczęła ten sezon 2-0 i wygrała z Clippers.
Tak, tego już nikt nie pamięta.
I Towns się kontuzjował w drugim meczu.
A potem były problemy z matką.
I potem nie mogli nic wygrać, jak Towns nie grał. Nic, jak już Towns wracał, to ile oni byli? Jak to było? 6-18? Coś takiego?
No coś takiego. Potem się kontuzjował Russell i ten sezon się rozsypał. Więc tym bardziej nie rozumiem jakby tego, wiesz, tego chęci... No nie wiem, no to może to jest takie sprawdzenie przez Fincha. Może to jest początek do rozmontowania tego zespołu i wiesz, ułożenia czegoś na nowo. Ale moim zdaniem walka o ten pick numer 3 to jest must do, no.
Moim zdaniem ważniejsze jest rozwijanie tego zespołu chyba niż pick. Chyba, bo wiesz, też jest taki pewien moment, w którym już masz ten młody talent, już dajmy spokój z tym.
No nie, ale dalej...
Poza tym ten pick im, popraw mnie, ten pick im i tak by przepadł, tak? Czy... Jak wygląda ta sytuacja?
W następnym roku on jest chyba wolny. Więc tu bym wziął,
i tak go by stracili, tak?
No tak, ale to trzeba, wiesz, to trzeba... No tak, ale teraz go nie tracisz, no. Zakładasz, że za rok będziesz lepszy. No
dobrze,
i
zobaczymy, wiesz co, bo jest mi trudno mówić na tym poziomie, szczerze przyznam, bo już tak się spłuciły te szanse, to jest taka loteria się z tych pików zrobiła. Przypomnijmy, ten pick musi być w top 3, żeby ich został?
Tak.
On jest zastrzeżony w top 3. Wskoczysz do trójki i on idzie... Nie, to co ja mówię, jak w trójce to zostaje u nich, a jak... Dobrze.
Tak.
A jak nie, z czwartego...
Teraz jest, więc myślę, że w...
Poczekaj
chwilę. Przyjście, to się ludzie cieszą. No bo ten zespół będzie na koniec dnia nad Cleveland, będzie nad Detroit.
Dobra, jesteśmy. Take Warriors, tak?
Tak, no bo...
Że Warriors się cieszą, że Finch przyszedł.
Tak.
Okej, niż jakby Saunders miał zostać, ponieważ Finch jest prawdopodobnie nowym głosem, lepszym trenerem niż Ryan Saunders w ten szatni.
Myślę, że liczba zwycięstw pójdzie jednak w górę, tak sumarycznie.
Powinna, bo Towns gra, nie? Powinni być lepsi. Aczkolwiek jak Towns wrócił, to nadal nie wygrywali, bo mówię na ten zespół. Ale byli, jak Towns wrócił, to oni w każdym meczu byli... Żadnego meczu nie przegrali dwucyfrowo, nie przegrali blowoutem, tak jak Clippers z Jamorantem i Memphis Grizzlies przegrali ostatniej nocy. Nie wiem, czy zwróciłeś uwagę. Drużynowe zwycięstwo Los Angeles Clippers, najlepsze. O to właśnie chodzi z Jamorantem, o to właśnie chodzi. Że to nie, że Trae Young rzucił 45 punktów, miał 9 asyst, wymusił 18 fauli i Atlanta wygrała.
Przegrali 25.
Coś takiego. Ale nie, wygrali, wiesz. Trae Young rzucił 40, miał 9 asyst, wygrali tam 5 i super fantastycznie, ale w meczu gwiazd nie zagrasz. Czy zagrasz? Czy Trae Young jest w końcu meczu gwiazd? Nie.
Nie.
A
Jamorant jest?
Nie, też nie jest.
No właśnie. Czyli Even Steven.
Nie, Morant jest lepszy niż Young.
Na pewno.
No w sensie zespół lepszy wokół niego zrobisz. O to chodzi.
Justin Winslow wrócił.
Justin Winslow, mam w jednej... W dynastii fantasy w mojej, której jestem przedostatni, postanowiłem, nie wiem co, robić. Powiem ci, że inwestuję w tych graczy, inwestuję to... Przerywamy na chwilę, przerywamy Minnesota. Inwestuję w tych graczy, którzy zmarnowali pierwszą szansę i daję im drugą szansę. Justin Winslow tam trochę inaczej wyglądał niż Josh Jackson na przykład, czy Dennis Smith Jr., który gra teraz w Detroit Pistons zupełnie nieźle. Ale w nich inwestuję. Daję drugą szansę chłopakom.
Pięknie.
Team Josh Jackson, team Dennis Smith Jr. Jeszcze czekam, aż liga wyrzuci kogo. Fulca. A nie, Fulca już nie zgarnę. Dobrze, Minnesota. Jesteśmy. Towns. Mogą zacząć grać lepiej. Dobrze. Będziesz myślał o tym piku, tak? W tych kategoriach. Ja nie wiem, czy to jest faktycznie dla nich aż tak istotne.
Jak słuchasz, że tak powiem, beatwriterów Golden State Warriors, to tam...
No tak, ten, tylko że to jest perspektywa Warriors.
Rezonuje.
No bo to jest perspektywa Warriors, nie?
Oczywiście, oczywiście.
No i właśnie, ja nie wiem, czy ta perspektywa Warriors jest perspektywą Minnesoty. Znaczy widać, że nie jest, nie? Że Minnesota wie, że ma... Że ma Edwardsa, wie, że ma Townsa. Towns to jest All-NBA gracz. Third team. Edwards to jest... Nie wiadomo, co to będzie, ale...
Nie wiadomo, co to będzie.
Highlighty, wiesz, są nieprawdopodobne czasem. Lekkość i siła fizyczna i to... Nie wiem, to ciekawe, co z nim będzie. To z tych powodów został wybrany z jedynką, a to, co było złe w nim, się dzieje, bo on w ostatnich 5 meczach rzuca jakieś 8% z gry cały czas, ale... Russell to jest błąd. To jest błąd chyba tutaj, że oni dealując zawodnika, który nie chce nad sobą pracować, czyli Andrew Wigginsa, pozyskali drugiego gracza, który nie chce nad sobą pracować.
Jeszcze bardziej.
A to nie zgodzę się z tym.
Uważam, że trochę chce, tak?
nie wiem, nie siedzę w hali. Znaczy widzę, jak się Russell tam rozwinął od momentu, gdy przyszedł do NBA, że troszeczkę on był All-Starem, przypomnę. Kontrowersyjnie, ale był, nie? To jest ta różnica. Pick dodali do tego.
Wiesz, mnie się wydaje, że Russell to jest ten typ gracza, który ma ogromny talent, czy miał jako chłopak, dziecko, ogromny talent i tego talent jest, uważa, że tym talentem wygra cały świat. No i
jadą na maksach. Russell i Wiggins na maksach jadą. No. Dostali pieniądze szybko i tyle. No to jest klasyka, to nie jest coś nowego. To nie tak, że wszyscy nagle mają być jak Coca-Cola.
Ja wiem, ale chodzi mi o to, że wiesz, że on z racji swojego talentu i tego, że on taki, wiesz, pławił się cały czas w tej takiej opowieści, liryce o tym, że jest tak nieprawdopodobnie utalentowany, że nie ma lepiej podającego gracza, że jest drugim Magiciem.
No w Lakersach grał,
potem,
nie?
Potem pojawił się Paul. To gdzieś, wiesz, no to taka chęć do... Po co ja mam trenować, jak ja jestem taki wspaniały?
I dostałem pieniądze już.
Tak.
I ten pik wadzi właśnie w tym wszystkim, że po co był pik wymieniany? Taki pik, tak skonstruowany.
No wiesz, ale to też tak trochę pamiętajmy, że chodziło... Wiesz, rzeczywiście ten zegar w Minnesocie tyka. Jest cały czas ta obawa, że Towns się położy przed biurem Rosasa i powie, że on więcej nie chce grać, sobie zostać wytransferowany, więc zrobiono wszystko, żeby... I tak to będzie wyglądała niestety ta Minnesota, że się będzie, wiesz, te róże się będzie cały czas próbowały się uścielać, wiesz, drogę, którą błogosławione stopy Townsa kroczą po Minnesocie, będzie się tak, wiesz, brokat, kwiaty, kobiety, wiesz, on będzie chodził po takich plecach ludzi, żeby tylko...
Muszą pilnować go.
Muszą go pilnować.
Muszą, nie mogą go stracić za nic.
Jak on powiedział, że chce grać ze swoim serdecznym przyjacielem, bratem, Russellem, no to zrobiono wszystko, żeby tak się stało. Przypominam ci, że oni próbowali przecież przejąć Russella już na samym początku tego sezonu.
Devina Bookera cały czas próbują przejąć jeszcze, jeśli dobrze pamiętam.
Wiesz co, ja bym nie zamienił Phoenix na Minnesota.
To wiemy.
Dziękuję.
Że Arizona jest piękna, ale Phoenix to jest... Ostatnio czytałem o Phoenix. A ja czytałem o Phoenix. Jakieś bardzo dobre rzeczy, faktycznie. Miałem ci przypomnieć i powiedzieć, że faktycznie Phoenix, czwarte miasto w Stanach. Coraz większe miasto, rozwijające się miejsce. Jakieś dobre rzeczy słyszałem o Phoenix. W każdym razie, dobra, o Minnesota się nie... nie za dużo nowego, kolejny słaby sezon, kolejne nadzieje i kolejne i tyle. I przyjdzie, teraz będzie kilka dobrych meczów, myślę, będą mieli jakiś dobry stretch, bo Towns będzie grał, rozgrzeje się, będzie w rytmie, w tempie, przyjedzie jakiś Orlando, czy nie wiem, ktoś, kto mało punktów zdobywa, czy na przykład Knicks nie rzucają dużo, jakieś takie zespoły z ciężką ofensywą, czy Cleveland,
dzisiaj, wiesz. Dzisiaj 140.
No, gratuluję na Sacramento. Przyjedzie Cleveland, nie wiem, kto jeszcze tam jest w dole, takie zespoły, wiesz, które ze stówy nie potrafią wyjść. Często o Detroit przyjedzie i tam się jakiś streczyk, wiesz, przerwamy, znaczy przerwano nam,
bo
mówimy o twarzy Marka Suskiego nagle.
Trzeba pierwszego narciarza zapytać, czy Marek Suski to OPO.
Naszą blankę o czole?
Blankę o czole.
Andrzej Blanka o czole, Sebastian Dur.
Nie, pomyliłem blankę z Conchitą Martinez.
Conchita Martinez.
To strasznie.
Conchita Martinez. Tak. Zdusiłem sobie Conchita Martinez. No, ale był... To był mocny cykl. To już było trochę jak Steffi Graf zaczęła odchodzić, nie? Ale Steffi Graf się długo trzymała.
Martina... Nie, Steffulka i wszystkich lała jak chciała. Nie, zagrożeniem to była Seles tak naprawdę.
No Seles miała bardziej kompletną grę, pamiętam. Ale nie na każdym korcie. Steffi była na trawie niezła. Oj, bardzo dobra była na trawie, nie? Steffi Graf.
Ale nie umiała grać backhandu.
Szybki serw. Ale ona nie potrzebowała backhandu, ona serwowała i szła do siatki.
Nie, miała forehand niszczący przede wszystkim. Ona tak potrafiła tak obiec piłkę, żeby nie grać z backhandu i się ustawiała na forehand.
No. Nie była LeBronem, ale...
Steffulka.
I moja ulubiona, muszę powtórzyć, naprawdę uwielbiałem jak grała, Anke Huber, jej styl.
No, taka mała, 1,42 m z dużą dupką.
No. Była taka, nie? Miała dużego baby fat, Anke Huber.
Miała, ale ona ledwo wystawała na siatkę przecież. Ona jak dochodziła do siatki, to pytałeś, co, Anke Huber teraz gra w siatkówkę?
Więc ta Minnesota cała, kolejny sezon, bo Jezus, znowu jakieś będą nadzieje. Pozdrawiam Jacka, kolegę, który jest fanem Minnesoty.
I redaktora Ceglińskiego zawsze.
Tak, jeszcze Sebę pozdrawiamy, to też już Seba ma dosyć tych dzieciaków,
Seba.
On już nawet nie pisze o tym. To znowu będą nadzieje, znowu porażki i tak. I tak my wszyscy, to całe towarzystwo w tym jesteśmy. Każdy ma jakąś taką właśnie drużynę bez nadziei, tylko ja mam LaMelo Balla nagle.
Ale dobrze, no jak się czujesz z LaMelo Ballem?
Bardzo
się
dobrze, bo
lepiej?
Znaczy on nie jest moim ulubionym zawodnikiem w historii rozgrywania piłki. Estetycznie, w sposób gry jego, nie pociąga mnie to, w jaki sposób on kozuje i się porusza, ale było tak, to jest to na bok, nie? To się mogę jeszcze zajarać za, wiesz, 2 lata, jak zmężnieje na przykład, ale jedna rzecz, o której była obawa, ja mówię tylko o pisanych obawach.
Tak.
Opisanych, bo nie oglądałem LaMelo Balla. Pisana obawa numer jeden, że on głupie rzuty oddaje, chłopak. Nie, on nie oddaje głupich rzutów. Jego rzuty, jeśli chodzi o shot quality według zaawansowanych statystyk Sefa Partnoa z The Athletic, to jest powyżej ligowej średniej. On rzuca za 3 i rzuca floatery. Nie rzuca, nie ma żadnych rzutów z półdystansu, on nie ma żadnych takich decyzji rzutowych, gdy gra. On jest rozgrywającym, takim first pass rozgrywającym, który jak trzeba, to umie zdobyć punkty. To jest super. Nie ma głupich rzutów u LaMelo Balla, dlatego dużo widzisz. U niego nie zobaczysz, nawet jak w statystyki spojrzysz, to nie zobaczysz takich meczów, że na przykład 3 na 17. Takie rzeczy się nie dzieją u niego. Mm-hmm. Nie oddaje tak dużo rzutów, po prostu. Traci piłkę czasem tak jeszcze, ale to jest debiutantem. No, czasem jeszcze tak... Gra w pierwszej piątce, gra zupełnie nieźle. On...
Jest lepszy niż Graham chyba.
Jest lepszy niż Graham. System też jest dobry. W sensie ten system gry, który Charlotte gra, gdzie Gordon Hayward gra czwórkę często, PJ Washington gra niskiego centra.
Nie, no jest bardzo dobry sezon Rozier'a, dodajmy. No.
Rozier jest świetny. To wszystko działa wokół i bardzo dobrze. I LaMelo pomaga, żeby to działało.
Zamienił dzisiaj Rozier'a za Kembę?
Ja nie kojarzę Kemby Walkera i...
Nie znam człowieka.
Nie znam człowieka. Ale słyszałem, że dokopał się już do kolejnego bloku. Kemba Walker gra pod parkietem, ale gra coraz lepiej teraz. Dobrze, więc ja się cieszę z LaMelo Balla. To jest dobry pick Charlotte, cholera. I wracając się teraz do tego momentu, skoro jesteśmy przy Minnesocie, nie wiem, czy mam ten take.
No.
Minnesota powinna wybrać LaMelo Balla, nie patrzeć się na to, że ma Russella, nie patrzeć się na Edwardsa, po prostu straight up wziąć LaMelo Balla, nie bawić się w fity, albo że koledze nie pasuje, bo ojej, jak przyjdzie Ball, to Russell, mój kolega wielki, Townsa, ojej, ojej, ojej. Towns się obrazi, 25 osób mu umrze w rodzinie, wiesz, więcej.
Zrobimy znowu, że tak powiem, redraft. Za jakąś chwilę, może jak się skończy pierwsza część sezonu, czyli w sumie za moment, to zrobimy redraft.
Dobrze.
Smutna informacja zza oceanu.
O.
Niestety.
Proszę.
Młody Bronny James zerwał łąkotkę.
Dobrze.
A właśnie meniskus to co to jest? Meniskus to jest rzepka?
Rzepka, chyba. Rzepka. Ale bałem się, że się nigdy nie nauczę. Zawsze sprawdzam, czy meniskus to jest rzepka, czy łąkotka.
W każdym razie zerwał i sezon z głowy, więc niedobrze. Z punktu widzenia, wiesz, takiego rozwoju gracza, no to rok w plecy, a to są te takie lata high schoolu, to są jednak... Tu jest największy progres, największy wzrost, więc...
Zależy dla kogo.
Tak. Zależy.
Dla tych high schoolu to też jest z jednej strony piękny regres, a z drugiej strony jakie progresy można poczynić na innych polach. No ale rozumiem, że on jest zawodowym koszykarzem, idzie w ślady ojca, pewnie mu się to nie uda, ale będziemy trzymać za niego kciuki.
No wiesz, ale nadal jest pięciogwiazdkowym prospektem. Tego nie można powiedzieć o młodym Wade'zie, który, no wiesz, młody Wade poszedł do tej takiej akademii, żeby trochę poprawić swoją grę.
A właśnie, mam, bo zaczęliśmy. Przepraszam. Czy mogę? Bo o tym chciałem z tobą porozmawiać. Kijanek jest w jakiejś szkole na Harlemie w ogóle i ludzie się cieszą. O co chodzi? Kijanek też gra?
No oczywiście, on jest świetny.
Kijanek jest moim ulubionym prospektem z nich wszystkich, bo...
On jest świetny.
Czuję się najbliżej z nim związany. No, najczęściej występował w Palmie. Kijanek był w Palmie, to jeszcze żadnych dzieci na świecie nie było. Koszykarze jeszcze dzieci nie mieli, jak Kijanek był w Palmie.
Tak, Adam i Ewa nie mieli dzieci, jak już był Kijanek.
Nie było jeszcze. Jeszcze ten gość nie pomyślał, że jakiś eter czy coś. Nie.
Nie. Zresztą to też jest ciekawe, że to jest, jeśli nie potwierdziły się te plotki o tym, że Carmelo ma dziecko z jakąś inną panią, to jest jedyne jego dziecko. To takie niespotykane w kulturze nie Coca-Coli.
Carmelo to jest świetny facet.
Świetny to on nie jest, ale...
No, ale... jest świetny.
Jest świetny, ale w czym?
A w czym nie jest? Coca-Cola każe nam, wiesz, wszystko dobrze.
Aha, no dobrze, nie bądź opresyjny.
Dobrze, ale powiedz o tym Kijanku więcej, o co chodzi? W sensie, czy wiesz coś więcej?
Nie, nic więcej nie wiem, oprócz tego, że nie widziałem, kiedy takie były, wiesz, highlighty, jak on ćwiczy, no to rzeczywiście... Ja,
ale jest w szkole w Nowym Jorku. Został skierowany i Nowy Jork się cieszy, że Carmelo tam wysyła swoje dziecko.
To była tak zwana rejonizacja.
Jeszcze raz?
Rejonizacja. Pamiętasz, co to była rejonizacja, czy jesteś za młody na rejonizację?
Mogę być za młody. Co to było?
No, że wiesz, jak mieszkałeś w określonym mieście, to w określonym miejscu w mieście, no to musiałeś iść do określonej szkoły. Po to, żeby, wiesz, była tak zwana szkoła rejonowa, no.
Aha. Dobra.
Po swojego rejonu.
Nas jakoś dziwnie wysłano na inny rejon. Trzy bloki wysłano na inny rejon. Tam, gdzie ja mieszkałem. A to był... jak to był rok. Okej. Czy to było kiedyś?
I tam ci z rejonu zawsze mieli pierwszeństwo przed tymi, którzy byli nie z rejonu. Czyli najpierw, wiesz... Ale on jest z rejonu? Nie, pani dyrektor. No to nie możemy przyjąć.
Dobrze, mój drogi. Dobra, to ja sprawdzę, o co więcej z Kijankiem chodzi. Dokładnie i omówimy sprawę Kijanka w kolejnej Palmie, która będzie w poniedziałek.
Bo to jest, on jest chyba 2,30, nie.
O, jedna rzecz, mam właśnie.
On ma za 14 lat.
Czy masz jeszcze chwilę? Mam nadzieję, że to się nie zamieni w długo. Dobrze, nasz zlot. Sonda, którą dałeś.
Zlot.
Ja mam kłopot mały z sondą.
Mów.
Dobrze, dałeś, żeby w pierwszej opcji zrobić zlot do 20 czerwca.
Tak.
Dlaczego? Nie wydłużysz tego? Mam wrażenie, że ten miesiąc kolejny będzie...
przed wakacjami.
Harpią mnie czyjeś wakacje. Kto może, niech przyjeżdża. Sorry, że to no mówię, ale no Boże, ale sezon ja mówię, nam się kończy 25 lipca. Wiesz, o co chodzi. I to okay. Tak, i czy to tak, nie wiem, tak in the grand scheme of things, czy to właśnie tak nie będzie, że to akurat będzie w okolicach 20 po, początek lipca, coś takiego.
No nie, bo wiesz, to jest ostatni, ja tak pomyślałem, że ludzie jadą na wakacje z dziećmi. Mm-hmm. To jest koniec, jakby 20 to jest ostatni dzień przed końcem szkoły. Mm-hmm. I no jest, albo robisz to wtedy, no bo potem lipiec, sierpień moim zdaniem...
Ale mi nie, ale poczekaj, bo ja nie rozumiem koncepcji. My robimy zlot, znaczy rozumiem koncepcję, myślałem, że rozumiem koncepcję. Zlot tak. Robimy z okazji tysięcznej palmy i to jest tysięczna palma, gdy jest zlot.
Aha!
A nie tak, że sobie zrobimy zlot jakiś. Nie, 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 to jest tysięczna palma, a. Typu nie wiem, może zrobimy ją live. Nie, live to na pewno nie wyjdzie, zresztą... Zobaczymy. W każdym razie ja myślałem, żeby ten akcent właśnie dać w tym momencie. Nie wiem, czy na przykład rano jest palma i tego samego dnia jest zlot, czy...
A, super. Czy...
Ja wiem, że różne podcasty robią live takie rzeczy. Ja nie wiem, czy my damy radę live rozmawiać, bo tak technicznie mówię, my nagrywamy podcast, jeśli ktoś nas słucha pierwszy raz, witamy serdecznie, to nagrywamy podcast i nie patrzymy na siebie. To jest jeszcze ten podcast tak oldschoolowo nagrywany, wiesz, podcast. Zoomów nie ma żadnych...
Jak raz przyszedłem do ciebie do domu i miałem na ciebie patrzeć i powiedziałeś, ciężko. Czy miałem iść, musiałem pójść do kuchni?
Coś takiego, było coś takiego.
To było tak absurdalne, ale tak było.
W trójkę kiedyś próbowaliśmy nagrywać palmę? Z kimś?
Nie, był taki człowiek, przyszedł się tam przywitać z nami.
Dobrze, no, ale absurdalne, bo nie mogliśmy na siebie patrzeć, bo to nie było to samo, więc to nie będzie to samo, jak będziemy robić, więc technicznie po prostu może nie wyjść.
Taką meblościanką się oddzielimy. No,
no tak, no to będzie śmieszne, no tak, no. No w każdym razie mi się wydawało, że my mamy...
Nie, ja myślałem, że wiesz, jakby przekraczamy 1000, no i w którymś momencie robimy z tego tytułu, no wiesz, palmy będą szły dalej, ale my robimy z okazji tysięcznej.
Okej, dobra.
W sensie nie wiążemy się tak, że tysięczna i jest, tak byłoby super oczywiście, ale nie nagrywamy w sobotę, niedzielę, no, tak zakładamy, że to jednak będzie przynajmniej dwudniowy event. Bo przecież trzeba potem jakoś wstać.
Ale poczekaj, jak zrobimy go w trakcie sezonu, to kto zrobi palmę następnego dnia?
Ale z soboty na niedzielę nie nagrywałem zasadnika.
Czyli Adam nie przyjedzie na zlot.
No Adam będzie robił dniówkę i wait.
Będzie robił ten. Dobrze, pomyślimy. Jeszcze jest trochę czasu.
Musi przyjechać.
Czasu jest coraz... A może my przyjedziemy do niego? Może my przyjedziemy do niego i ułatwimy mu po prostu zrobienie tego wszystkiego?
Bo ja mam taki plan, ponieważ przyznaję, że wychodzi mi po głowie, ponieważ zbliżamy się tak z liczbą naszych odcinków do... Jakby będziemy tak wchodzili w historię Polski.
A to, dobrze. Ja to, gdybyś mógł zacząć przypominać. Bardzo dobry plan.
Ja zacznę,
możesz?
Ja będę i tak, będzie takie kalendarium z historii Polski.
Dobrze,
będziemy robić.
A możesz mieć coś takiego przygotowane na jakiś każdy odcinek?
Dwie minuty dziennie. Dwie minuty, to więcej nie
dwie
będzie.
Dwie minuty dziennie. Palma każdego dnia, wracamy. Dobrze, no rozumiem.
Tak, no, jest, dlatego ta tysięczna palma powinna być w Gnieźnie.
Gnieźnie, rozumiem. Ja zaczynam też już powoli rozumieć, dlaczego nie chcesz zrobić w Warszawie.
Boję się tych bejów się boję.
Kibiców Legii.
Na pewno będzie bardzo mocna grupa tak. Stołecznego klubu.
Stołeczna grupa wpadnie na zlocie, jak zwykle będzie grupa. Dobrze, jeszcze pomyślimy, jeszcze mamy trochę czasu.
Czy ktoś jest z Gniezna i jest jakieś miejsce, które możemy wynająć, zrobić zamkniętą imprezę w Gnieźnie? Będzie spotkanie, będzie przy drzwiach świętego Wojciecha oczywiście. Tam będzie pierwsze grupowe zdjęcie.
To się coraz bardziej zbliża, ale też jest, nie wiem, czy idziemy w dobrą stronę z tym wszystkim jako kraj, nie? Z tymi obostrzeniami, czy z tym wszystkim,
to
więc...
To jest taka trudność.
No jakoś, gdyby to zaczęło z nami jakoś tak bardziej, wiesz, no... Współpracować, no.
Jak ktoś mi wczoraj powiedział, najważniejsze jest zaszczepienie 60+. Potem to już jakoś będzie, no. W sensie system się nie załamie, no więc... A to ma się starzyć w maju, a my zakładamy, że spotkamy się albo w czerwcu, albo we wrześniu.
Mhm, bo sierpień odpada, no naturalnie.
Naturalnie.
Podkreślę, sierpień naturalnie odpada. Dobra, mój drogi. Miłego.
A jeszcze popatrzmy, co jest sobota, niedziela.
Już patrzę. Mamy nowy terminarz, ale to na później. 27 to jest sobota. No, nie ma nic wieczorem. Mamy Dallas na Brooklynie. Luka Doncic, James Harden. O! To spoko jest. Poproszę. Chociaż to już było, ale chcę. Tam inne rzeczy to takie ogryzki. I mamy Clippers, Milwaukee.
38 punktów Janis Antetokounmpo. Tak, to możemy od razu
wpisać. I mamy Warriors, Lakers. Lakers mają tyle fajnych meczów teraz, tylko że grają bez Anthony'ego Davisa. Nawet dziś w nocy grają z Portland.
Bez Schroedera, to też jest duże, duże osłabienie.
Mhm. Devin Booker przyjeżdża do Minnesoty. To wszystko. I to koniec jest miesiąca. 28 jest ostatnim dniem miesiąca w tym roku, więc zaraz będzie wolne. Przerwa.
Powiedziałeś to tak, jakbyś był tym zaskoczony.
Jestem. Nie, wiedziałem to wcześniej. Albo normalnie ile jest? 28 jest, tak? Aha, dobrze. To mi się pomyliło. Dobrze. Trzymaj się, mój drogi.
Pozdrawiam.
Może zajmę chodzeniem niż myśleniem. Pa, pa. Hej.
O co ja? Cześć.